Kryminalna książka ubiegłego roku, według New York Timesa, Cicha lokatorka. Powieść o kobiecej sile, przebiegłości, głębi i mocy. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Clémence Michelin, Cicha lokatorka, w przekładzie Piotra Królaka. Czyta Kim Sayar.
Kobieta w szopie. Czekasz na obiad. Parę kropel letniej wody, cokolwiek. Choćby zgrzyt rozpinanego i zapinanego suwaka. Ale on nie przychodzi. W oddali słychać cichy warkot jego furgonetki. Jest tutaj, u siebie. Żyje swoim życiem. Zaspokaja swoje potrzeby, ale nie twoje. Czekasz i czekasz, a on wciąż nie przychodzi. Próbujesz medytować, żeby oszukać napady głodu. Przeglądasz książki, które przyniósł ci do szopy bez wyraźnej myśli przewodniej. To Stephena Kinga. Złachany egzemplarz A Tree Grows in Brooklyn, Betty Smith w miękkiej oprawie. Zatańcz z mordercą Mary Higgins Clark. Wszystkie są używane z oślimi uszami, notatkami na marginesach. Któregoś razu, dawno temu, spytałaś, czy to jego książki. Pokręcił głową. Kolejne bibeloty uznałaś. Rzeczy zabrane tym, które nie miały tyle szczęścia, co ty. Starasz się nie martwić, bo martwienie się nie pomaga, kiedy starasz się pozostać przy życiu. Zostawiał cię już wcześniej, ale nie tak jak teraz. Gdy wrócił, wyglądał jak najszczęśliwszy człowiek na ziemi. Chodził energicznym krokiem, przez jego kończyny zdawał się przepływać prąd. Brał głębokie, żarłoczne oddechy, jakby powietrze nigdy jeszcze nie smakowało mu tak słodko. To nie był mężczyzna, którego znałaś. Nie mówił wiele, tylko tyle, że się zgodziła, że była idealna, że o niczym nie wiedziała, aż się dowiedziała, ale wtedy było już za późno. Potem zdarzyło się to znowu. Zaraz przed ostatnim świętem dziękczynienia. Zorientowałaś się, bo przyniósł ci resztki ze świątecznego stołu, tak jak co roku. Nie jesteś pewna, czy on wie, że w ten sposób pilnujesz kalendarza. Podejrzewasz, że o tym nie pomyślał. To razem dwie. Dwie, które zabił w czasie, gdy tobie pozwalał dalej żyć. Dwie potwierdzające regułę, od której ty jesteś wyjątkiem. Za każdym razem, kiedy cię opuszczał, robił przygotowania. Tym razem nie zostawił ci niczego. Czy to znaczy, że o tobie zapomniał? Może przecenił twoją wytrzymałość. Może zabije cię, nie mając takiego zamiaru. Wróci, otworzy szopę i zobaczy, jak leżysz zimna i bez życia, tak jak od początku było ci pisane. Trzeciego, jak ci się wydaje, dnia słyszysz zgrzyt kłódki. Widzisz jego sylwetkę w drzwiach, w jednej ręce wiadro, w drugiej butelka. Powinnaś usiąść, wyrwać mu wodę, odkręcić korek i pić, 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 aż świat znów stanie się wyraźny. Ale nie możesz. To on musi podejść, kucnąć przy tobie, umieścić szyjkę butelki na wysokości twoich ust. Przełykasz wodę. Wycierasz wargi wierzchem dłoni. On wygląda nieswojo. To mężczyzna, który zwykle dba o prezencję. Na skórze policzków i szyi ma czasem zacięcia od maszynki do golenia. Jego włosy pachną trawą cytrynową. Ale dzisiaj wygląda gorzej. Jego broda jest zaniedbana. Spojrzenie skacze niespokojnie po szopie. Jedzenie? Rzucasz chrapliwym głosem. Kręci głową. Nadal nie śpi, pakuje się. Zakładasz, że mówi o córce. Więc nie ma nic? Zupełnie nic? Zdajesz sobie sprawę z ryzyka, ale minęły 3 dni i kiedy zaspokajasz pragnienie, które paraliżowało organizm, zaczynasz czuć wszystko. Otchłań głodu pod klatką piersiową, ból w plecach, 1000 sygnałów alarmowych wysyłanych przez wszystkie poranione części twojego ciała. Skup się. Obserwuj go. Jego pierś porusza się w górę i w dół, jeden głęboki wdech za drugim. Gdy już pozbyłaś się zamroczenia spowodowanego odwodnieniem, jesteś w stanie czytać go wyraźniej. Zmęczony, ale nie wyczerpany. Oszołomiony, ale nie chory. Jest sterany, owszem, ale szczęśliwy. Jak po ukończeniu forsownego zadania, po długim biegu albo stromej wspinaczce. Jak po zabiciu kogoś. Wsuwa rękę do kieszeni i rzuca coś w twoją stronę. Kot ofiarowujący zdechłą mysz. Okulary przeciwsłoneczne. Designerskie, sądząc po ciężkich oprawkach i logo na boku. Kompletnie bezużyteczne wewnątrz szopy. Ale nie o to chodzi. Sęk w tym, że te okulary do kogoś należały i ta kobieta już ich nie potrzebuje. Teraz to czujesz. Bijący od niego triumf, bezgraniczny dreszcz emocji po udanym polowaniu. Ta kobieta woła do ciebie. Jaką pracę wykonywała, że mogła sobie pozwolić na takie okulary? Jak wyglądała jej dłoń, gdy poprawiała je na nosie? Czy używała ich, żeby przytrzymać sobie grzywkę? Czy założyła je pewnego słonecznego popołudnia, gdy siedziała na fotelu pasażera otwartego kabrioletu, a rozpuszczone włosy obijały jej się o policzki na wietrze? Nie możesz o niej myśleć. Nie masz czasu na to, żeby być zszokowana czy wstrząśnięta. To twoja szansa. Dziś rozpiera go pycha. Wierzy, że jest zdolny do wszystkiego. Posłuchaj, mówisz. Bierze z powrotem okulary przeciwsłoneczne. Prawdopodobnie się rozmyślił. Mogłabyś rozbić szkła, użyć ich jako broni. Dużo myślałam o twojej przeprowadzce. Jego ręce nieruchomieją. Ryzykujesz tym, że właśnie psujesz mu zabawę. Zaprzątasz go z powrotem problemami codzienności, podczas gdy jedyne, czego pragnie, to być na haju najdłużej, jak to możliwe. Mógłbyś wziąć mnie ze sobą. On łapie cię za podbródek, by zmusić cię do podniesienia wzroku. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby go wkurzyć. Nigdy, ale zwłaszcza w tej chwili. Przepraszam, mówisz. Słucham cię. Jak masz na imię? Rachel, odpowiadasz. Mam na imię Rachel. Rachel, i co dalej? Obniżasz ton głosu. Wzbogacasz go modulacją tak, by wyczuwał twój zapał. Czegoś od ciebie potrzebuje i od dawna uczył cię raz za razem, jak masz mu to dać. Ty mnie znalazłeś, mówisz dalej, zanim tego zażąda. Ty nauczyłeś mnie wszystkiego, co wiem. Dałeś mi wszystko, co mam. Dotyka swojej obrączki ślubnej, obraca ją kilka razy wokół palca. Zdejmuje ją i po chwili wkłada z powrotem. Człowiek, który może swobodnie wędrować po świecie, zamknięty w ogrodowej szopie. Mężczyzna, który poznał kobietę, trzymał ją za rękę, ukląkł na jedno kolano i przekonał ją, żeby za niego wyszła. Ktoś tak bardzo zdeterminowany, by wszystko kontrolować, a mimo to ją stracił. Teraz jego świat się rozpadł, ale w gruzach, które po nim pozostały, on wciąż ma ciebie. I wciąż ma córkę. Jak jej na imię? Patrzy na ciebie z niemym pytaniem. O czym ty mówisz? Wskazujesz w stronę domu. Co cię to obchodzi? Ona nie może zacząć zadawać pytań z twojego powodu. Jego dziecko mówi o swoim dziecku. Powiem jej, że jesteś znajomą, przyjaciółką przyjaciół, wynajmujesz wolny pokój. Kiedy ci to objaśnia, mówi coraz szybciej. Taki właśnie jest, pełen wahania, dopóki nie przekona sam siebie, że nie da się go pokonać. Wtedy angażuje się całym sobą i ani razu nie ogląda się za siebie. Tłumaczy ci to tak, jakby sam to wymyślił. W środku nocy przeniesie cię do nowego domu. Nikt was nie zobaczy. Będziesz miała swój pokój. Będziesz spędzać w nim większość czasu. Będziesz przykuta kajdankami do kaloryfera, poza momentami, kiedy będziesz jeść, brać prysznic albo spać. Rano zwykle będziesz jeść śniadanie, w niektóre weekendy lunch, niemal co wieczór kolację. W nocy będziesz spać przykuta do łóżka. Będziesz siedzieć cicho. Przez cały ten czas będziesz bardzo cicho. Będziesz rozmawiać z jego córką tylko przy stole i tylko tyle, by nie wzbudzać podejrzeń. Potakujesz. Tylko tyle możesz zrobić. Próbujesz sobie to wyobrazić. Ty, on i jego dziecko w jednym domu. Nikt nie będzie o tym wiedział. W tym całe sedno. Rozumiesz? Tylko ja. i Cecilia.
Był to fragment powieści Clémence Michelin, Cicha lokatorka, w przekładzie Piotra Królaka. Czytała Kim Sajar. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.